Sługa Boża Paulina Maria Żariko, część druga. Przed tygodniem przedstawiłem część wspaniałej biografii sługi Bożej Pauliny Marii Żariko, wielkiej świeckiej apostołki mieszkającej w Lyonie we Francji w połowie XIX wieku. Zapoczątkowała ona dzieło rozkrzewiania wiary oraz żywy różaniec. Dwa potężne dzieła materialnego i duchowego wsparcia działalności misyjnej Kościoła w tamtej epoce. Kontynuujmy zatem opowieść o tej mężnej kobiecie, która dla miłości Chrystusa porzuciła dostatnie życie i marzenia o rodzinnym szczęściu. Ale to nie zacieśniło jej serca. Wprost przeciwnie. Swoją miłością, czerpaną z doświadczenia mistycznego, chciała ogarnąć rzeszę robotników, których w Lyonie w tym okresie stale przybywało. Miasto bowiem stawało się potężnym ośrodkiem przemysłowym, w którym co jakiś czas wybuchały napięcia społeczne związane z wyzyskiem robotników, niskimi płacami i kiepskimi warunkami mieszkaniowymi. Paulina Żariko, jako córka właściciela małej fabryki jedwabiu, od dziecka stykała się z losem robotników i na swój sposób boleśnie go odczuwała. Teraz, ośmielona wspaniałymi owocami swoich inicjatyw, planowała wielkie przedsięwzięcia, aby podnieść status materialny ludności robotniczej. Najpierw chciała otworzyć tak zwany Bank Niebios, czyli dzieło taniej pożyczki na bazie dochodów z kapitału, jaki założyło 20 lat wcześniej 15 bogatych rodzin skłonnych do dobroczynności. Zrezygnowała jednak z tego pomysłu na rzecz długofalowego i kompleksowego planu. Marzyło się jej zbudowanie domów, w których robotnicy mogliby mieszkać ze swoimi rodzinami, a także tworzenie zakładów pracy, które byłyby ich wspólną własnością, gdzie mieliby zapewnioną dobrze płatną pracę i ponosili pełną odpowiedzialność za jej efekty. Chciała w ten sposób przede wszystkim obudzić w robotnikach poczucie godności i wyrwać ich z niewolniczego systemu pracy po 16-18 godzin na dobę. Pierwszym krokiem na drodze do realizacji tego odważnego planu był zakup w 1844 roku nieczynnej huty z całym kompleksem przemysłowym i rudonośnymi terenami w miejscowości Rustrel w rejonie Valcouys. Wiele osób ją w tym popierało, m.in. kardynał Lambruschini, sekretarz stanu Grzegorza XVI i król Fryderyk Wilhelm. Niestety kontrahenci tego przedsięwzięcia okazali się zwykłymi oszustami, mimo iż mieli najlepsze rekomendacje prowincjała jezuitów ojca Ricarda. Nie wdając się w szczegóły tych dramatycznych transakcji, opartych, jak się okazało, na fikcyjnej własności, wystarczy powiedzieć, że Paulina Żariko popadła w ogromne długi, które pochłonęły cały jej majątek. W liście do świętego Jana Marii Wianeja napisała: ciągle dźwigam swój ciężki krzyż, walczę i cierpię. Na skutek piętrzących się intryg, także ze strony panów z zarządu dzieła rozkrzewiania wiary, niemal wszyscy odwrócili się od Pauliny. Wielu cieszyło się, że w ten sposób pozbyli się konkurencji na rynku. Skutecznie zablokowano wysiłki członków Żywego Różańca, do których Paulina zaapelowała, aby zebrać fundusze na spłacenie długów i uratowanie sytuacji materialnej przynajmniej wspólnoty córek Maryi. Nie pomogła nawet interwencja papieża Piusa IX, skierowana do Rady Dzieła Rozkrzewiania Wiary. końcu 25 lutego 1853 roku Paulina Maria Jaricot została wpisana na listę liońskich nędzarzy. Przez 9 lat żyła w skrajnej nędzy i opuszczeniu, nękana różnymi chorobami. Zmarła rankiem 9 stycznia 1862 roku ze słowami na ustach: Maryjo, moja matko, cała jestem Twoja. Do końca pozostała przy niej Maria Dubois. 2 dni później urządzono skromny pogrzeb, w którym udział wzięli jedynie ubodzy robotnicy liońscy. Po śmierci panny Jaricot przez 15 lat panowała cisza wokół jej osoby. Dopiero w 1879 roku ukazała się anonimowo na jej temat książka pod tytułem Wspomnienia o przyjaciółce, założycielka rozkrzewiania wiary i żywego różańca, książka napisana przez Julię Marin. Poruszony tą biografią, papież Leon XIII w roku 1881 wydał specjalne brewę, w którym podkreślił zasługi Pauliny Marii Jaricot. Napisał m.in.: to ona po opracowaniu planu zorganizowała piękne dzieło nazwane Rozkrzewianiem wiary, ogromną zbiórkę złożoną z cotygodniowych datków wiernych, tak wychwalaną przez biskupów i samą Stolicę Świętą, dzieło, które cudownie się rozwinęło i dostarcza misjom katolickim obfitych zasobów. Jej zawdzięczamy szczęśliwy pomysł rozdzielenia wśród 15 osób 15 dziesiątków różańca. W ten sposób cudownie rozpowszechniła i uczyniła nieustanną modlitwę do Matki Bożej. Wkrótce listy papieskie poleciły i licznymi odpustami ubogaciły tę nową formę modlitwy, która szybko rozpowszechniła się, zyskując wielkie uznanie. I dalej papież Leon XIII pisze: wśród innych wysiłków w czynienia dobra przez tę pobożną dziewicę należy jeszcze wymienić rozpoczęcie dzieła mającego na celu odrodzenie klasy robotniczej, które do dziś prowadzą stowarzyszenia katolickie z takim pożytkiem i z taką gorliwością, a któremu Paulina Jaricot poświęciła wielkie zasoby swojego odziedziczonego majątku. Ale haniebna zdrada pozbawi ją całego majątku. Oprócz gorzkiego cierpienia z powodu upadku dzieła, które tak kochała, i wszystkich obaw wynikających z krańcowej biedy, ta katastrofa sprowadzi na jej głowę dotkliwe i okrutne cierpienia, których powodem będą wierzyciele, sądy, piesze podróże, złe traktowanie, potępienie, oszczerstwa, pogarda. Jednym słowem, wszystko, co może złamać najdzielniejsze serce. Bóg niewątpliwie dopuścił, aby ta, która żyła dla Niego i dla zbawienia swoich braci, u schyłku swoich dni poszła w ślady Jezusa Chrystusa, umierającego za ludzi, którzy Go skazali, i żeby przez swoją wiarę, zaufanie i siłę Ducha, radość i pogodne przyjęcie wszystkich krzyży, okazała się prawdziwą Jego uczennicą. Ośmielona tą zachętą papieża, Julia Morin niebawem wydała dwutomowe dzieło pod tytułem Życie Pauliny Jaricot, dobrze udokumentowane i obiektywne, w którym korzystała z relacji świadków, m.in. bratanka Ernesta Jaricot oraz wspomnianej Marii Dubois, jak również z archiwum Pauliny, które przejęli liońscy dominikanie. Paulina Jaricot pozostawiła po sobie bogaty zbiór pism, m.in. młodzieńcze dziełko pod tytułem Miłość nieskończona w boskiej Eucharystii, prawie 700 listów, napisanych wybornym poetyckim językiem, nie licząc ponad 70 zredagowanych przez nią biuletynów adresowanych do członków Żywego Różańca. Ze wszystkich pozostawionych tekstów przebija pragnienie świętości dla siebie i dla innych. Maria Dubois, która potem została tercjarką dominikańską, w swoim domu w Lyonie przechowywała zabalsamowane serce Pauliny Jaricot. Zaraz po śmierci Marii w 1889 roku zostało ono uroczyście przeniesione do domu arcybiskupiego, a następnie do kościoła świętego Polikarpa, w którym Paulina przystąpiła do pierwszej komunii świętej i przez wiele lat codziennie uczestniczyła we mszy świętej. W 1910 roku wszczęto proces informacyjny, a 9 lat później, w stulecie powstania dzieła rozkrzewiania wiary, w tymże kościele świętego Polikarpa odbył się kongres, w którym udział wzięło wielu dostojników kościoła. W 1930 roku, po zakończeniu procesu informacyjnego na poziomie diecezjalnym, akta przekazano do Rzymu. 13 lutego 1935 roku jej doczesne szczątki spoczywające w rodzinnym grobowcu przeniesiono do kościoła Saint-Nizier, gdzie przed 114 laty panna Jaricot doznała duchowej przemiany pod wpływem kazania księdza Wurca. Szczątki złożono w kaplicy Matki Bożej Łaskawej, gdzie przed laty Paulina często się modliła. Stulecie jej śmierci było okazją do zwołania kolejnego Międzynarodowego Kongresu w Lyonie w roku 1962, poświęconego jej postaci i dziełom. Niespełna rok później papież błogosławiony Jan XXIII 25 lutego 1963 roku podpisał dekret o heroiczności cnót Pauliny Marii Jaricot. Od tej chwili przysługuje jej tytuł Sługi Bożej. Również Jan Paweł II podczas trzeciej pielgrzymki do Francji, przebywając w Lyonie w dniach od 6 do 7 października 1986 roku, przynajmniej dwukrotnie oficjalnie wspomniał o Paulinie Marii Jaricot, nazywając ją Matką Misji. Miejmy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości zostanie ona wyniesiona do chwały ołtarzy, aby tym bardziej być wzorem miłości do Kościoła i ewangelizacyjnej gorliwości.